Cześć, tutaj Marcelina, introwertyczka, psia mama, dziewczyna bez węchu, a to jest podcast o moich poszukiwaniach szczęścia. Dzielę się w nim z Wami tym, co sama robię, żeby być szczęśliwszą na co dzień, mieć fajniejszą codzienność i po prostu lepiej czuć się ze sobą. Bez wciskania kitu, że wszyscy będziemy milionerami i gwiazdami rocka. Podcast ten będzie pełen praktycznych sposobów i wskazówek, żebyście mogli wprowadzić je w życie od zaraz. A to wszystko w bardzo luźnej formie, bo ja zwyczajna dziewczyna jestem. No to chodźcie, poszukamy szczęścia. Cześć poszukiwacze szczęścia. Dzisiaj odcinek o mojej historii, to znaczy o tym, dlaczego jestem takim frikiem ulepszania i dlaczego mam taką obsesję na tym punkcie. Opowiem Wam o tym, dlaczego tak jest, ale też jak to na co dzień u mnie wygląda, jak się ta moja pasja do udoskonalania wszystkiego przekłada na codzienność. W odcinku oczywiście będę wspominać o rzeczach, które możecie wprowadzić do swojego życia, ale zaznaczam z góry, że to jest bardzo osobisty odcinek i tutaj po prostu mówię o swoich doświadczeniach. Mam nadzieję, że tak czy inaczej będzie on dla Was w jakiś sposób wartościowy. Jeśli nie stricte merytorycznie, to być może chociaż się uśmiejecie. Dlaczego więc jestem takim frikiem ulepszania? Kiedy teraz zastanawiam się faktycznie, dlaczego ulepszanie codzienności i bycie szczęśliwszą stało się takim fundamentem mojego życia, to wpada mi do głowy przede wszystkim taka moja potrzeba ciągłego analizowania rzeczywistości. Bo od dziecka właśnie to robiłam. Bardzo dużo rozkminiałam, przyglądałam się sobie, ale też swojemu otoczeniu i bardzo dużo w tym wszystkim było takiej analizy. Mój mózg był zawsze nadaktywny pod tym względem i tak jest do tej pory, co przyznam szczerze, czasem bywa naprawdę mocno wycieńczające zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Myślę, że na pewno o tym kiedyś opowiem, pewnie w odcinku o wysokowrażliwych osobach. Ja taką właśnie osobą jestem. No ale dzisiaj nie o tym. Wracając do ulepszania, pamiętam, że już jako mała dziewczynka miałam pełno swoich zeszytów i notatników, w których zapisywałam te wszystkie rzeczy, w których prowadziłam te swoje analizy i rozkładałam wszystko na części pierwsze. Zapisywałam tam swoje marzenia, rzeczy, które chcę zrobić, wklejałam wycinki z gazet, które w jakiś sposób były dla mnie inspirujące. Umieszczałam tam dosłownie wszystko, co mogło sprawić, że moje życie będzie fajniejsze, a ja będę się lepiej czuła. Poniekąd więc już wtedy znałam ideę vision board czy bullet journal. Mam kilka historii, które we mnie tego frika ulepszania stworzyły i postaram się je teraz Wam przedstawić chronologicznie. Pamiętam, że mając może 10-11 lat, byłam bardzo zafascynowana Mateuszem Damięckim i to wcale nie dlatego, że to był po prostu przystojny młody facet, ale ze względu na to, co robił. Te kilkanaście lat temu nie było internetów, Instagramów i Facebooków, a jedynym, z czego mogłam czerpać inspiracje, były w sumie gazety. I właśnie w jednej z nich natknęłam się na wywiad z Damięckim, w którym opowiadał on o swoich różnych pasjach, zajęciach i projektach. I wtedy wydało mi się to być mega fajne. Zafascynowało mnie właśnie to, że jarał się tak wieloma rzeczami i był takim multipasjonatem. Jeździł konno, był aktorem, artystą. Mówił też dużo otwarcie o rozwoju osobistym i to była taka moja pierwsza inspiracja, bo już wtedy gdzieś w głębi duszy wiedziałam, że też tak chcę. Nigdy nie zależało mi na tym, żeby mieć kupę kasy czy sławę, ale bardzo chciałam robić różne rzeczy, takie, które mnie fascynują i z których będę czerpać satysfakcję. Chciałam mieć po prostu bogate wewnętrznie i ciekawe życie. Teraz, kiedy mam 29 lat, to już wiem, co to dokładnie za rzeczy, ale wtedy faktycznie jeszcze poznawałam i odkrywałam samą siebie. I zetknięcie z tym wywiadem, które oczywiście wycięłam i wkleiłam do jednego ze swoich zeszytów, było jednym z elementów rozpoczęcia mojej przygody, udoskonalania życia i siebie. Kiedyś, będąc równie małą dziewczynką, wypożyczyłam z mojej miejscowej biblioteki książkę o treningu autogennym Schulza, jako dość znanej metodzie relaksacji. I ten temat strasznie mnie zafascynował, do tego stopnia, że ja tę książkę w dużej części przepisałam ręcznie. To były takie czasy, kiedy w domu mieliśmy jeszcze piec kaflowy, więc jednocześnie nie było łatwego dostępu do na przykład Xero, żebym mogła sobie te strony, które mnie interesują, skserować. Myślę, że to też jest dobry przykład na to, jak bardzo te wszystkie rozwojowe tematy mnie od małego interesowały. Bo na przykład o treningu autogennym Schulza słyszę teraz czasem na przykład na Instagramie. Ogólnie nie zastosowałam tej metody w swoim życiu, ani wtedy, ani później, będąc już dorosłą kobietą, ale faktycznie było to coś, co mnie zainteresowało. Doskonale pamiętam też, że byłam mega fanką wróżki, miesięcznika, który kupowała moja ukochana mama. Tam znajdowały się treści dotyczące ezoteryki, ale też rozwoju osobistego, więc w zasadzie dwóch moich koników. I do tej pory pamiętam, jaka byłam podjarana, kiedy mama zazwyczaj przy okazji sobotnich zakupów przynosiła do domu nowy egzemplarz wróżki. Zazwyczaj czytałam ją wtedy właśnie ja, moja mama i mój tata i było to dla mnie takie fajne. To był taki weekendowy rytuał. I tak mijały mi lata na czytaniu różnych książek i magazynów, a w moich notatnikach i zeszytach lądowały wszystkie pomysły, cytaty, inspiracje, na które się tam natknęłam. Także właśnie z książek, których czytałam bardzo dużo, przede wszystkim poradników i książek non-fiction. Moja biblioteka w mojej rodzinnej miejscowości była bardzo malutka i takim książkom miała poświęcone dokładnie 4 regały, ale ja nie spoczęłam, dopóki faktycznie każdej interesującej mnie książki z tych 4 regałów nie przeczytałam. Kiedy miałam już więcej lat, bo kilkanaście, w powszechnym użytku był już też internet. Wtedy to utonęłam na forum dla kobiet, które znajdowało się pod stroną visage.pl. Ta strona dalej istnieje. Jak sama nazwa wskazuje, można by pomyśleć, że czytałam tam o tym, jak się malować, ale wręcz przeciwnie, ja przeczesywałam forum w poszukiwaniu wątków, które w jakiś sposób mogłyby ulepszyć moje życie. Na Visage'u byłam bardzo aktywna, czułam się na tym forum bardzo dobrze i poznałam tam też wtedy wiele wartościowych kobiet, które były pod wrażeniem mojej dojrzałości jak na mój młody wiek. Po jakimś czasie jednak sam Visage przestał mi wystarczać i wpadłam na pomysł stworzenia swojego własnego forum, bardziej kameralnego i głównie skupionego na rozwoju osobistym. Nazwałam je Visage'owo-internetową grupą wsparcia, w skrócie WIGW, ale nie pytajcie mnie, nie wiem zupełnie skąd taka nazwa, zwłaszcza ta część internetowa. Ale wraz ze mną na tym moim maleńkim forum było aktywnych także kilkanaście innych osób z Visage'u, tych, z którymi byłam w najlepszym kontakcie. Było to więc trochę takie nieoficjalne podforum oryginału dla takich krejzolek i dziwaków zakręconych na punkcie rozwoju osobistego jak ja. Pamiętam, że na tym moim malutkim forum założyłam kiedyś wątek, którego tematem było zjawisko zwane przeze mnie wtedy pogodozależnością, a chodziło głównie o to, jak pogoda wpływała na moje i innych osób samopoczucie. Wtedy, mając te mniej niż 15 lat, nie byłam jeszcze świadoma, że choruję na chorobę afektywną dwubiegunową, więc teraz widzę w tym trochę takie próby zrozumienia tego, co się ze mną dzieje, skąd biorą się moje huśtawki nastrojów itd. Być może właśnie zauważyłam jakąś prawidłowość, że podczas jesieni i zimy czuję się gorzej, a kiedy mamy wiosnę lub lato, czuję się lepiej. I to by się jak najbardziej zgadzało, bo faktycznie do tej pory widzę u siebie taką zależność i wiem, że ma to też po części związek z chorobą. Ale co ważne, ja w tym i w żadnym innym założonym przez siebie na tym forum wątku nie szukałam tylko potwierdzenia albo pocieszenia, ale przede wszystkim zawsze szukałam rozwiązań. Chciałam wiedzieć, jak inni ludzie radzą sobie z danym zjawiskiem czy sytuacją. To świetny dowód w sumie na to, jak bardzo zafiksowana byłam już wtedy na punkcie tego, żeby moje życie ulepszać. Później z wiekiem oczywiście miałam już coraz łatwiejszy dostęp do tematów, które mnie interesują. No bo coraz łatwiejszy był też dostęp do internetu, ale też dostęp do dużo bogatszej biblioteki. I wtedy zaczęło się moje wręcz maniakalne czytanie książek o tematyce rozwoju osobistego i prawdopodobnie tego typu przeczytane przeze mnie książki mogłabym liczyć w setkach. Nie uważam niestety, co też oczywiste, że samo ich czytanie jakoś zmieniło moje życie, bo nie sposób było wprowadzać każdego pomysłu z tych książek. Dlaczego? Bo ja czytałam takich książek kilka naraz, wręcz je połykałam. A wprowadzenie zmian w życie, jak już teraz wiem, wymaga czasu i poświęcenia. No i bardzo dużo cierpliwości. A ja ani cierpliwości, ani czasu na to wszystko nie miałam, więc to czytanie też było w większości takim ćpaniem wiedzy. Ale, co muszę wyraźnie zaznaczyć, były też takie książki, które przeczytałam raz lub kilka razy, które faktycznie zmieniły w moim życiu sporo, bo idee z nich udało mi się wprowadzić albo one same naturalnie się w te moje życie wryły. Taką książką była na przykład Potęga teraźniejszości Eckharta Tolla, dzięki której zrozumiałam, że to myśli są największym źródłem bólu, a więc, że w większości przypadków to ja sama siebie unieszczęśliwiam. Innym przykładem książek, które faktycznie namacalnie i widocznie zmieniły moje życie, były te o chorobach psychicznych, depresji, chorobie dwubiegunowej. Dzięki nim zrozumiałam swoją chorobę, zrozumiałam, co się ze mną dzieje, dlaczego jestem taka, a nie inna. Dowiedziałam się też wiele praktycznych rzeczy. Na przykład tego, jak duże znaczenie w moim przypadku mają regularny sen, codzienna rutyna, detoks informacyjny, unikanie pracy na nocną zmianę, wolność od używek, bo to wszystko faktycznie gigantycznie wpływa na moje samopoczucie i to, czy choroba daje mi się we znaki, czy mam po prostu od niej spokój. O potędze teraźniejszości i sześciu innych pozytywnych, dających kopa do zmian książkach mówię w jednym z wcześniejszych odcinków podcastu, więc serdecznie zapraszam Was też tam. No a kiedy internet był już czymś oczywistym, to mojej fascynacji ulepszaniem dawałam też upust przez czytanie blogów o tematyce oscylującej wokół rozwoju osobistego. Moimi faworytami były blogi Justyny z Happyholic, Ani z Ania Maluje i Agnieszki Life Managerki, a także dwa kanały na YouTube, Michelle B. i Lavender. I tak zostało do dziś, są to moje ulubione w tej niszy źródła. Dzisiaj dorzuciłabym jeszcze do tego podcast Happier with Gretchen Rubin. Moja fascynacja ulepszaniem nie kończyła się jednak tylko na pochłanianiu treści. Ja sama taką treść tworzyłam. W zeszłym roku, po około 6 intensywnych miesiącach prowadzenia, usunęłam swój drugi już blog, Ulepszalnie. Wcześniej przez kilka lat bardzo nieregularnie prowadziłam blog o nazwie Sieczkarnia. Ulepszalni nie można już znaleźć w sieci, ale to, co robiłam na tym blogu i wokół niego, było ściśle związane właśnie z ulepszaniem życia. No jak sama nazwa wskazuje. Zrezygnowałam z jego prowadzenia, bo poczułam, że pisanie bloga to nie jest już coś, co sprawia mi przyjemność. Trochę się też wypaliłam. Natomiast na Sieczkarni pojawiały się tematy wokół ulepszania, rozwoju osobistego, ale też chorób psychicznych. To było dawno temu i wielu z rzeczy, które tam są, już bym nie napisała. I tak to się właśnie zaczęło. Od fascynacji życiem ludzi, którzy robili to, co ja chciałam robić, od czytania książek w tematyce rozwoju osobistego, kolejno przez pochłanianie pracy twórców internetowych w tej tematyce, kończąc na tworzeniu własnych treści o tej tematyce. No dobrze, a jak to wygląda teraz? Teraz mam 29 lat, więc jakieś kilkanaście lat ulepszania codzienności za sobą. No i jak to w życiu, tutaj też bywało różnie. W bardzo wielu przypadkach nie udało mi się wprowadzić pewnych ulepszeń albo zmian. Oczywiście wszystkie pomysły sobie od zawsze skrzętnie zapisywałam, kiedyś tylko w zeszytach, później już w bardziej fancy notatnikach, notatniku w telefonie, narzędziach typu Notion czy Asana. Teraz nadal to robię, ale przyznam, że wprowadzanie w życie tych wszystkich pomysłów i inspiracji nie jest takie zero-jedynkowe. Czasem udaje mi się coś wprowadzić w całości, tak od A do Z. Na przykład zastanawiałam się nad efektywnością swoich działań, bo chciałam mieć więcej czasu na rzeczy dla mnie ważne, no ale jednocześnie wiadomo, ogarniać całą resztę. I na przykład pracując nad efektywnością swoich działań, spisałam sobie z różnych źródeł pomysły na to, jak tę efektywność zwiększyć. I na ten powiedzmy mini projekt składają się takie działania jak praca z Tomato Timerem, praca w blokach i używanie aplikacji Stay Focused. Już tłumaczę niewtajemniczonym, o co chodzi. Tomato Timer opiera się na technice Pomodoro, która polega na pracowaniu w skupieniu bez przerwy przez 25 minut, a kolejno na zrobieniu sobie 5-minutowej przerwy. I później znowu 20 minut pracy, przerwa i tak w kółko. Praca w blokach to takie podzielenie sobie zadań, żeby w jednym bloku zajmować się podobnymi do siebie zadaniami. Na przykład teraz, zamiast pisać scenariusze do odcinków podcastu kilka razy w tygodniu, robię to raz ciągiem. Tak samo z nagrywaniem. Nie nagrywam jednego odcinka w poniedziałek, a drugiego w czwartek. Robię to ciągiem, a dzięki temu mój mózg mocno skupia się na tych czynnościach i nie potrzebuje dodatkowego czasu na przeskakiwanie z zadania na zadanie, co miałoby miejsce, gdybym na przykład pisała scenariusze przez kilka dni w tygodniu, po trochu. To taki miszmasz dla naszego mózgu i naszego skupienia. A Stay Focused to aplikacja, która na dany czas albo w danym okresie dnia blokuje dostęp do rozpraszających źródeł, na przykład Instagrama czy Facebooka. Ja używam jej na przykład rano, kiedy po wstaniu chcę skupić się na czymś dla mnie ważnym, na przykład pisanie scenariusza podcastu albo nagrywanie go, a nie na scrollowaniu Instagrama. Więc to są takie trzy przykładowe ulepszenia, które faktycznie w życie wprowadziłam. Ale często są takie pomysły, z którymi jest gorzej. Przy czym z wiekiem już też coraz lepiej rozumiem, że nie wszystko jestem w stanie tak ulepszyć. Nawet nie chodzi o czas i o wysiłek, ale o to, że życie takie po prostu jest, że bywa różnie. Że kiedy idzie mi świetnie w jednej i drugiej dziedzinie, to całkiem możliwe, że w trzeciej i w czwartej już tak super nie będzie. Dlatego staram się akceptację na to mocno w sobie wypracować, bo wiem już, że jednego dnia mogę odhaczyć wszystkie wyznaczone sobie zadania, ale jednak zawsze coś w tym dniu będzie takiego, co mogłoby zostać zrobione lepiej. Mogę nagrać super odcinek podcastu, zabrać psy na długi spacer i czytać super mądrą książkę, ale w tym samym dniu możliwe, że będę jadła same niezdrowe jedzenie albo w domu będzie panował bałagan. Dlaczego? Bo nie żyję w próżni i jestem tylko człowiekiem, a życie nie jest ani łatwe, ani czarno-białe. I to jest chyba najważniejsze ulepszenie, jakie mogę w swoje życie wprowadzić. Sztuka rezygnacji, skupienia na priorytetach. I przyznaję z ręką na sercu, jest to dla mnie cholernie trudne wyzwanie, bo jestem już od tego udoskonalania i odhaczania zadań uzależniona. Myśląc też o tym ulepszaniu życia, mocno mam w głowie to, że być może dla osób postronnych ten mój wysiłek w projektowanie fajnej codzienności, jak ja lubię to nazywać, może nie być aż tak widoczny i oczywisty jak dla mnie. Taka praca nad sobą to bardzo często bowiem też rzeczy niewidoczne na pierwszy rzut oka. Ja doskonale wiem, ile to wszystko mnie kosztuje, wiem, jak przepełnione są moje zeszyty z zadaniami i z pomysłami do wcielenia w życie, ale czasem właśnie tylko ja wiem, nad czym obecnie pracuję. Teraz pracuję nad wczesnym wstawaniem, takim o 5 rano. I jest to dla mnie mega trudne, bo nie wiem, czy mam faktycznie chronotyp wieczorny i jestem takim nocnym markiem, czy po prostu potrzebuję dużo więcej snu niż inni, ale faktycznie chciałam sobie ten nawyk wyrobić, bo wiem, że kiedy wstaję rano, jeszcze przed wszystkimi, jeszcze przed moją etatową pracą, którą zaczynam o 9, to wtedy mam najwięcej czasu na to, żeby zrobić ważne dla siebie rzeczy. No to jak wstaję o 5, kiedy nie jestem w stanie? Mam na to sposób. Jestem osobą, która ma trudności w egzekwowaniu swoich postanowień tylko wobec siebie, ale potrafię je egzekwować wobec innych. To znaczy, nie wstanę tak wcześnie tylko dla siebie, ale jestem w stanie zrobić to dla kogoś. i wykorzystuję to, bo wstaję, żeby zrobić śniadanie do pracy mojemu mężowi, który o 5 ma pobudkę i po 5 wychodzi już do pracy. Sporo ludzi też wie, że robię podcast, ale już niewielu z nich ma pojęcie, ile kosztuje mnie wpasowanie tego tworzenia podcastu w mój codzienny harmonogram. Bo zrobienie podcastu składa się z wielu kroków, a mi zależy na tym, żeby były one jak najlepiej dopasowane do mojej codzienności. No bo poza tworzeniem go, normalnie pracuję zawodowo, mam męża, 2 psy, spore mieszkanie do ogarnięcia i wiele innych zajęć. Także takie poskładanie wszystkich elementów mojego życia odpowiednio, żeby mieć czas na to, co ważne, ale żeby też mieć na uwadze to, że to tylko życie i nie wszystko jestem w stanie zrobić i skontrolować, to właśnie też jest coś, co obecnie ulepszam i nad czym obecnie pracuję. Przykładem ulepszania jest też moja lista zadań zaległych, taki projekt, o którym mówię też na swoim Instagramie. Mam na niej różne zadania, typu zrobienie porządków w 2 schowkach w domu, które stały się mega strasznymi składzikami na wszelkiej maści przedmioty. Ale mam też tam takie proste ulepszenia, jak przeniesienie kubków bliżej czajnika, bo teraz znajdują się po drugiej stronie kuchni, co zaczyna mnie wkurzać. Wiem, że to bzdura i drobiazg, ale właśnie z takich drobiazgów składa się nasza codzienność. A ja chcę, żeby moja była optymalnie uporządkowana. Ostatnio na Instagramie mojej guru od szczęścia, Gretchen Rubin, widziałam jej relację o tym, jak bardzo wkurza ją grający co rano budzik, z którego nikt nie korzysta, bo jest ustawiony od zawsze na jakąś przypadkową godzinę. I mimo, że Gretchen wkurza on już od dłuższego czasu, to nie zajęła się tym problemem od miesięcy. Ale w końcu postanowiła to zmienić i faktycznie zrobiła stories o tym, jak tam kombinuje przy tym zegarku, przy jego ustawieniach, żeby go wyłączyć. I wiecie, ile jej to zajęło? Minutę. Ja sama nie dalej jak kilka dni temu rozprawiłam się z taką utrudniającą życie pierdołą. Od kilku tygodni wiedziałam, że potrzebuję nowej główki do swojej elektrycznej szczoteczki do zębów, ale ciągle tę sprawę odkładałam. Wiedziałam, że zanim ją kupię, muszę przejrzeć szafki w łazience, bo kojarzyłam, że miałam jeszcze zapas kilku takich główek. I w końcu kilka dni temu to zrobiłam. Przejrzenie tych szafek trwało minutę, a faktycznie znalazłam kilka takich nakładek i dzięki temu załatwiłam coś, co męczyło mnie od dłuższego czasu. Podsumowując, wiem, że to moje ulepszanie codzienności, projektowanie fajnego życia może się niektórym wydawać jakąś taką abstrakcyjną ideą, ale dla mnie jest to szereg bardzo konkretnych kroków, działań, projektów. Czasem malutkich, a czasem większych. Z tego też powstała potrzeba tworzenia tego podcastu, bo chcę w końcu mówić konkretnie o tym wszystkim, co mnie inspiruje, o tym, co robię, o różnych fajnych rzeczach, które chcę wprowadzić. I chcę tym ulepszaniem życia zarażać innych. I tak właśnie wygląda moja historia ulepszania. Dajcie znać, czy wy macie swoją, bo całkiem możliwe, że też jesteście takimi freakami, skoro słuchacie tego podcastu. Możecie napisać do mnie na maila, którego podaję w opisie. Zapraszam was też na mojego Instagrama, na którym codziennie dzielę się fajnymi inspiracjami i pomysłami na szczęśliwsze życie. Będę wam także bardzo wdzięczna za podzielenie się podcastem z tymi, dla których to, o czym mówię, może być wartościowe. Jeśli macie ochotę i czas i słuchacie mnie na iTunes, zostawcie proszę recenzję. To tyle na dzisiaj. Poszukiwacze szczęścia, trzymajcie się ciepło i ulepszajcie swoje życie. Ale po trochu, małymi krokami, bo pamiętajcie, że pandemia to nie konkurs na produktywność.